Podcast Radia Gdańsk. Złapane w sieci.
Dzisiaj będziemy mówić o cyberbezpieczeństwie, czyli o rzeczach jak najbardziej ważnych, a być może w sieci nawet najważniejszych. Zobaczymy. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które spojrzy na cyberbezpieczeństwo z kilku tak naprawdę kierunków, perspektyw. Omówimy też jeden wyciek i powiemy, co mogą Państwo zrobić, żeby sprawdzić, czy też Państwo tym wyciekiem nie zostali dotknięci. Ale najpierw oczywiście muszę powiedzieć, z kim będę rozmawiał, bo nie będę do Państwa mówił sam. Jest ze mną Zuzanna Polak z NASK. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Na początek takie pytanie, może trochę naiwne, a może tak właśnie trzeba zacząć mówić o cyberbezpieczeństwie. Czy jeszcze powinniśmy się przejmować tym naszym bezpieczeństwem w sieci, czy to może już jest coś, co jest za nami?
A ciągle zamykamy drzwi do domu? Bo jeżeli tak, myślę, że te same zasady bezpieczeństwa trzeba by było stosować w cyberprzestrzeni. Tutaj ciągle jesteśmy zagrożeni. Powiedziałabym nawet, że może coraz bardziej przez to, że cyberprzestępcy są coraz sprytniejsi, a my ciągle używamy hasła typu hasło raz, dwa, trzy.
To prawda. No i tutaj, skoro już rozstrzygnęliśmy, że warto zwracać na to uwagę, odnieśmy się może właśnie do tego wycieku. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, powinni Państwo wiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy danych Polaków wyciekło z firmy Alab Laboratoria. Czy taki wyciek danych, na przykład PESELi albo danych medycznych, może być niebezpieczny dla nas, jako takich, powiedzmy sobie, zwykłych ludzi?
No, generalnie jako obywatelka i klientka również tej firmy, ja się czuję konkretnie zagrożona i myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa, która powinna tutaj zwracać uwagę również ustawodawcy, co i jak robić z takimi firmami, bo jakby ta firma, nie jest w systemie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. To jest firma prywatna, to nie jest jakaś firma państwowa, która podlega konkretnym obostrzeniom, tylko tutaj jakby to po ich stronie leży bezpieczeństwo klientów. No i tutaj zadziała się rzecz naprawdę straszna. Znaczy podejrzewam, że firma dołożyła wielu starań, żeby zabezpieczyć te dane, jednak w jakiś sposób one zostały wykradzione, bo to nie jest tak, że wycieka, proszę Państwa, to nie jest kran. Ktoś te dane ukradł. Przyznaje się do tego znana dosyć grupa takich cyberprzestępców, którzy takie rzeczy robią. Kradną dane, szyfrują dane i potem żądają okupu. Alab ewidentnie tego okupu nie zapłacił i całe szczęście, bo okupu cyberprzestępcom się płacić nie powinno. Mamy takie efekty, jakie mamy. I jest to bardzo przykra sytuacja, szczególnie, że oni teraz powiedzieli, że udostępnią jedynie próbkę danych, które udało im się wykraść. Czy tak naprawdę udało im się wykraść więcej? Czy to ukradli wszystkie? Tego nie wiemy. Podobno to się okaże dopiero pod koniec grudnia, natomiast takie strach, niepokój oczywiście powinien nam towarzyszyć, bo o ile imię i nazwisko, to powiedzmy gdzieś tam w przestrzeni internetowej funkcjonuje. PESEL też nie jest jakąś taką już w tej chwili taką daną ważną, możemy go zastrzec i to bym zalecała wszystkim, którzy na przykład czują się naprawdę zagrożeni, ten PESEL można zastrzec, ale to też nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jeżeli te dane będą gdzieś w przestrzeni publicznej, to ja bym na przykład nie chciała, żeby wyniki moich badań czy wyniki moich dzieci gdzieś w przestrzeni internetowej funkcjonowały. To jest zagrożenie niewyobrażalne, tak? Nasza prywatność została tutaj bardzo mocno zaatakowana. Ja mam nadzieję, że te wyniki badań takich wrażliwych, typu choroby weneryczne, typu HIV, one w ogóle nie powinny być przechowywane w internecie. One tutaj podlegają zupełnie innym obostrzeniom. Zazwyczaj takie wyniki, nie sprawdzamy ich przez internet, dostajemy je w zamkniętej kopercie i mam nadzieję, że takich wyników w tej bazie nie ma. Jeżeli są, to jest po prostu już tragedia. I pewnie Urząd Ochrony Danych Osobowych się będzie musiał tej sytuacji mocno przyjrzeć, ale jeżeli Alab udowodni, że dołożył wszelkich możliwych w danym momencie starań, żeby zapobiec takiemu wyciekowi, to no jakby nikt tej kary tak de facto nie poniesie.
To jest właśnie ta ciemna strona nowych technologii. Ułatwiają nam dostęp do danych, ale ułatwiają ten dostęp także tym niepowołanym, tym osobom, które dostępu mieć nie powinny. Na stronie bezpiecznedane.gov.pl tam można bezpiecznie sprawdzić, czy te dane są bezpieczne. Wystarczy zalogować się do serwisu na przykład profilem zaufanym lub aplikacją mObywatel. Pani wspomniała o zastrzeganiu numeru PESEL i faktycznie tak można robić od 17 listopada, czyli rzecz dość świeża, powiedzmy. Można użyć do tego aplikacji mObywatel albo osobiście w siedzibie dowolnej gminy można to zrobić. No i docelowo ten system ma, tak tłumaczy resort cyfryzacji, tak, że ten system ma docelowo ustrzec Polaków właśnie przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości.
Tylko proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą to instytucje finansowe będą miały obowiązek korzystania z tej bazy zastrzeżonych PESELi dopiero od 1 czerwca 2024 roku. Nie wiadomo, czy do tej pory jak będą chciały, to będą mogły, czy po prostu nie będą miały nawet takiej technicznej możliwości, żeby to sprawdzić, więc no, tak na razie zastrzegamy ten PESEL z taką dobrą wolą, ale czy to się okaże skuteczne, to nie wiadomo. Natomiast bardziej myślę, że tutaj będzie niepokojące wykorzystanie tych PESELi naszych danych przez takich cyberprzestępców, którzy będą się z nami osobiście kontaktować. Nie to, że wezmą na nas kredyt. Myślę, że to jest ciągle jednak jakaś nisza. Tutaj trzeba powziąć naprawdę jakieś konkretne środki, tak? Trzeba sfałszować dowód osobisty. To nie jest takie hop-siup, że można wziąć pożyczkę od razu mając tylko PESEL. To także tutaj zachowałabym ostrożność. Natomiast jeżeli takie grupy cyberprzestępcy wejdą w posiadanie danych naszych z PESEL-em, no to mogą się podszyć, dzwonić do nas jako pracownik banku, jako pracownik ubezpieczalni, swoją historię uzasadniając tym, że mają nasze dane. Tak? Czy rozmawiam z panią Anną o numerze PESEL takim. Pani ostatnio robiła badania coś tam i wyszło coś tam. To ja bym chciał pani zaoferować jakąś usługę, tak? I w ten sposób to może działać. Mogą się też podszywać pod pracowników banku i wtedy żądać od nas jakichś operacji finansowych. Także tutaj bym raczej właśnie bała się tego, w jaki sposób te dane zostaną użyte w celach socjotechnicznych, tak? Czyli takich...
Jeden do jednego.
No, takich wywierających na nas presję.
To jest bardzo ważny wątek i faktycznie takie oszustwa już raczej bardziej na odległość popełnia, czy też są popełniane może przez kogoś. Bardzo ważny wątek, o który też chciałbym zahaczyć, to jest właśnie takie oszustwo na odległość, ale oszustwo z takim, ze świętami w tle. Zbliżają się święta, no i pojawiają się albo fałszywe oferty, albo fałszywe nawet sklepy internetowe, prawda? To też są jakieś takie rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę i tutaj już przechodzimy do zakupów w internecie, no ale to też jest ważna część naszej rzeczywistości, zwłaszcza w grudniu.
Przestępcy są tam, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy na zakupach w cyberprzestrzeni, oni też tam są i są tam nawet przed nami. My zamawiamy paczkę, a to od nich dostaniemy SMS-a, że paczka gdzieś utknęła rzekomo, że trzeba dopłacić jakiś dodatkowy podatek, coś tam. Także oni tam są, oni wiedzą dokładnie, co my robimy jako obywatele i będą to wykorzystywać.
Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli wejdziemy gdzieś, chcemy kupić coś, czy to okaże się dopiero jak ta paczka przyjdzie i będzie pełna cegieł na przykład, czy może są jakieś takie lampki alarmowe, coś co powinno nam się zapalić trochę wcześniej już jak jesteśmy na przykład na tej stronie, czy w trakcie kontaktu z takim sprzedającym?
Naszą uwagę powinny zwracać wszystkie nietypowe rzeczy. Bardzo duże obniżki, powyżej 50%, jakieś towary, które nie są gdzie indziej dostępne, tylko w tym jednym sklepie, to jest bardzo podejrzane. Na pewno też tutaj alarm powinno wzbudzić to, że nie ma pełnych danych kontaktowych do sklepu, szczególnie numeru telefonu, bo to już jest grubsza historia, żeby zrobić fałszywy sklep, jeszcze podstawić numer telefonu i a nuż ktoś zadzwoni, trzeba będzie się tłumaczyć. To jest za dużo roboty, tak? O wiele więcej ludzi się po prostu nabierze na zwykłą, fajną ofertę. Także takie rzeczy, które są inne niż zwykle. No ja tutaj zachęcam jednak do korzystania ze sklepów, które mają swoje odpowiedniki w świecie fizycznym, tak? Albo funkcjonują w przestrzeni internetowej już od wielu, wielu lat i wiadomo, że są prawdziwe oczywiście. Wszystkie te porady są skuteczne dla osób, które w przestrzeni internetowej funkcjonują, które robią te zakupy, które robiły je nieraz i są w stanie jakby wcześniej zauważyć te sygnały alarmowe. Problem się zaczyna z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę w internecie, albo też na przykład z seniorami, którzy nie mają dużego doświadczenia w zakupach i oni mogą po prostu takich rzeczy nie zauważyć, więc tutaj zachęcam serdecznie do rozmowy ze swoimi bliskimi, szczególnie z tymi, które mają mniej doświadczenia w internecie, również z dziećmi. To się tylko tak wydaje, że dzieci potrafią wszystko w internecie zrobić, są takie mądre i wszystko klikną, wszystko załatwią, ale dzieci no po prostu są z racji swojego wieku dosyć naiwne, dosyć ufne i one też mogą paść ofiarą różnych oszustów. Także jeżeli nawet my wiemy, co jest nie tak, że coś jest podejrzane, to dzielmy się tą wiedzą z osobami, które mają tego doświadczenia troszkę mniej.
Myślę, że warto podkreślić i na to zawsze zwracam uwagę, kiedy rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, że w grę zazwyczaj wchodzą emocje. Tak jak pani wspomniała, 50% zniżki, 70%, ale można oszczędzić, ale macie tylko na to 20 minut na przykład. Albo szybko dopłata, bo inaczej wyłączą prąd. To są takie kluczowe elementy, emocje, ten upływ czasu i jakiś taki, no właśnie, coś nas albo ominie.
No taka presja, tak? My pod presją jesteśmy w stanie dużo zrobić i jest to bardzo podstawowa technika manipulacji. Jeżeli chcemy coś, kogoś wykorzystać, no to właśnie stwórzmy takie poczucie, że już, że teraz, że coś albo super fajnego, właśnie ta duża obniżka, albo wygrałeś iPhone'a. Kto by nie kliknął w taką informację? Więc z jednej strony to mogą być super pozytywne emocje, ale też właśnie takie wzbudzające duże napięcie, albo takie groźby typu, że właśnie ktoś, że stracisz dostęp do paczki, stracisz dostęp do konta, że nie wiadomo co się zdarzy. Także strach tutaj też jest złym doradcą. Wszelkie informacje, które dostajemy SMS-em, czy mailem, czy ktoś do nas dzwoni i właśnie czujemy, że wywiera na nas presję, zaczynamy się czuć nerwowo, że już byśmy coś trzeba z tym zrobić, to trzeba jest wcisnąć ten hamulec i powiedzieć okej, dobra, to może to jest próba oszustwa.
Życzymy Państwu, żeby taki hamulec zawsze był gdzieś w zasięgu ręki i musimy wtedy do kogoś zadzwonić albo właśnie zastanowić się po prostu na spokojnie, czy to prawdopodobne, żeby taka oferta była aż tak dobra, czy to na pewno by skutkowało jakimiś konsekwencjami, jeśli chodzi o coś niedobrego, o jakąś taką zapowiedź, ale mamy też akcje, które cyberbezpieczeństwo promują, które mówią o cyberbezpieczeństwie i tutaj przechodzimy już do ostatniego wątku z tych wielu, które już poruszyliśmy, czyli do Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, który został podsumowany. I nie mogę zabrać pani tej satysfakcji, tak myślę, podania tych rekordowych liczb, bo liczba odbiorców jest naprawdę imponująca.
Tak, udało nam się w tym roku dotrzeć, według szacunków organizatorów różnych inicjatyw, do około 1,5 miliona internautów, użytkowników internetu. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Takich inicjatyw zgłoszono około 80. To jest tak, że każda firma, każda czy jakaś organizacja może zgłosić taką inicjatywę, która w tym miesiącu, październik, bo październik jest miesiącem cyberbezpieczeństwa, która w tym miesiącu będzie promowała bezpieczne korzystanie z internetu. No i w tym roku takich inicjatyw było około 80 i właśnie dotarliśmy do rekordowej liczby osób. Także bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, w ogóle ten europejski miesiąc trwa miesiąc. To jest troszkę więcej czasu niż powiedzmy Dzień Bezpiecznego Internetu, który odbywa się w lutym, który też jest bardzo fajną i wartościową inicjatywą, ale tutaj w październiku skupiamy się jednak bardziej na osobach dorosłych, na takich zagrożeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Bardzo, bardzo się cieszę. Mieliśmy bardzo fajnych partnerów w tym roku, którzy właśnie zapewnili nam to dotarcie. Także mam nadzieję, że słuchacze też gdzieś tam może im się obiło o uszy, że taki miesiąc był dla nas w NASK-u. Miesiąc cyberbezpieczeństwa to tak naprawdę trwa cały rok. Także zapraszam serdecznie na stronę Bezpieczny Miesiąc. Tam co i rusz pojawiają się nowe informacje. Zapraszam też do obserwowania kanałów, na przykład CERT Polska. W różnych mediach społecznościowych Państwo znajdą ten kanał. I CERT Polska publikuje różne ostrzeżenia. Także jeżeli na przykład zdarza się taka sytuacja, jak ten wyciek z Alabu albo jakaś kampania phishingowa znana, no to CERT o takiej działalności przestępczej poinformuje i można tam też na ich stronach znaleźć różne porady, w jaki sposób się zachować. No i też CERT Polska jakby dostarczył do serwisu Bezpieczne Dane te dane z ostatniego wycieku, także dzięki CERT-owi Państwo mogą sobie teraz na bezpiecznedane.gov.pl sprawdzić, czy w tej konkretnej próbce Państwa dane się znalazły.
Czy możemy podać jakieś przykłady tych inicjatyw, które działy się w trakcie Europejskiego Miesiąca, te inicjatywy, które zostały zgłoszone?
Oczywiście. Inicjatywy można zgłaszać różne. Czasami to będą jakieś webinary, czasami to będzie jakaś taka kampania, która będzie trwała przez cały miesiąc. Na przykład banki spółdzielcze, z którymi współpracujemy już od kilku lat, prowadzili całą kampanię na temat cyberbezpieczeństwa z bankiem spółdzielczym. To jest bardzo, bardzo właśnie taki wartościowy dla nas klient, bo klient banku spółdzielczego nie jest tym takim internautą z wielkiego miasta. To jest osoba, do której nam będzie trudniej dotrzeć tradycyjnymi kanałami, więc fajnie, że banki spółdzielcze się zaangażowały w to, żeby do tych swoich klientów dotrzeć i przez cały miesiąc pokazywały im różne wartościowe materiały takie edukacyjne. Co jeszcze przychodzi mi do głowy? Internet bezpieczny dla seniora, inicjatywa UKE. Tak jak powiedziałam, mogą się zgłaszać i firmy prywatne, i organizacje pozarządowe, również też urzędy. Takie firmy, które zazwyczaj mają jakieś produkty komercyjne i typu jakieś antywirusy czy coś takiego, w bezpiecznym miesiącu prowadzą dodatkowe, zupełnie bezpłatne dla obywateli zajęcia czy konferencje czy webinary. Także tutaj o takich klientach mówię. Bardzo chwalimy sobie współpracę z magazynem Security Magazine. To jest taki magazyn dla specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oni opublikowali w ogóle cykl artykułów na temat cyberbezpieczeństwa. To też jest troszkę inny klient dla nas i naprawdę dotarli ze swoimi mediami społecznościowymi też do tysięcy ludzi. To mogą być też konferencje, także tych inicjatyw jest tak dużo, tak różnych, że bardzo mnie to cieszy, bo każdy może pokazać właśnie tego innego odbiorcę. My nie docieramy tylko do młodych, zdolnych, atrakcyjnych po prostu ludzi z wielkich miast, tylko staramy się dotrzeć do jak największej liczby Polaków i szczególnie tych, którzy z tym internetem mają troszkę mniej do czynienia na co dzień.
Czy myśli Pani, że to jest klucz do tego, żeby to był właśnie taki szwedzki stół, powiedzmy, taki bufet, takiej analogii użyjemy kulinarnej, że każdy może wybrać coś dla siebie albo dla każdego coś tam się znajdzie, no bo właśnie mnogość kanałów dotarcia, mnogość sposobów podania tej wiedzy jest imponująca i na pewno to przekłada się na to właśnie, na zwiększenie tego, tej świadomości i tego dotarcia bezpośredniego już.
Jak najbardziej tutaj różnorodność tych kanałów dotarcia i dopasowanie do grupy jest bardzo, bardzo istotne. My jesteśmy w stanie stworzyć jakąś kampanię, ale to wiadomo, żadna kampania nie trafi do każdego nagle. I korzystając z doświadczeń naszych innych partnerów, tak jak tych banków spółdzielczych, no, my w życiu byśmy nie dotarli do ich klientów, tak? Z naszym przekazem. To oni, gromadząc wokół siebie swoich klientów, pokazując im swoje media społecznościowe, to będą w stanie przekazać im informacje. Także wiadomo, najlepiej działa przekaz dopasowany do konkretnego obywatela. To nie jest tak już w tej chwili, że jedną kampanią można załatwić jeden problem na zawsze. I proszę pamiętać, kampanie antynikotynowe są z nami od lat 80. Ludzie ciągle palą. Także oczywiście jest ich coraz mniej. Gdzieś tam to dotarcie było, natomiast to są lata pracy profilaktycznej.
I to jest piękna klamra do pierwszego pytania, która zamyka naszą rozmowę. Czy trzeba? Trzeba. I to latami całymi mówić o cyberbezpieczeństwie i my na pewno też będziemy mówić jeszcze nieraz w audycji Złapane w sieci o tych różnych sprawach. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie mogą się Państwo udać w internecie, bezpiecznedane.gov.pl, to jest jeden adres, ale też strona NASK i strona cert.pl. Też gorąco zachęcamy do odwiedzin, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje. Kto wie, co się dzieje? Na pewno pani Zuzanna Polak z NASK, z którą rozmawialiśmy dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja Złapane w sieci powróci i tutaj nie ma niespodzianek. Również będziemy wokół nowych technologii rozmawiać. No i jeszcze radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Tam Złapane w sieci też się znajduje do odsłuchu. Filip Jędruk, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Złapane w sieci. to był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.